Projekt Wybierzmy naszą Europę finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, wspierających instytucje społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz edukacji oraz promocji uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Wszelkie materiały i wypowiedzi zawarte w podcaście przedstawiają pogląd prowadzącego i gościa podcastu. Parlament Unii Europejskiej nie odpowiada za ich treść.
Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Witam Państwa serdecznie w naszym europejskim podcaście. Przypominam, że do wyborów europejskich zostały już 3 miesiące, więc czasu coraz mniej. Plakatów jeszcze nie ma, bo plakaty są na inne wybory, ale my już o wyborach europejskich i o Europie mówimy w sposób szczególny, zwłaszcza w tym podcaście, który publikujemy co 2 tygodnie. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy, zasłużony bojownik o wolność i demokrację w Polsce. Dzień dobry, panie mecenasie, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję za takie przedstawienie.
No właściwie przedstawiać pana w sumie nie trzeba, bo nasi słuchacze na pewno pana kojarzą. Tyle razy pan się przewijał przez stronę gazety, przez telewizję, no... Pełno pana było i ciągle pan działa. I chciałem zapytać się o to, co się dzieje w Polsce, no bo mamy koszmarne łamanie praworządności, jeżeli posłuchać niektórych polityków. No ostatnio w bezprawny sposób odwołano rzecznika Schaba z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Musiał zabrać wersalkę z gabinetu, co jest moim zdaniem no jednak poważnym naruszeniem zasad. I jak to teraz będzie bez praworządności?
No dużo się dzieje rzeczywiście, a PiS był i nadal jest mistrzem świata w odwracaniu pojęć, więc mamy czas takiej tranzycji niemalże ustrojowej, bo musimy wrócić na normalne tory demokracji, z których wypadliśmy dosyć gwałtownie w ciągu ostatnich lat. I ten proces nie jest łatwy. On nie może odbyć się szybko i bezboleśnie, więc...
A czy on jest bolesny? Tak przerwę panu. Bo tak sobie żartujemy oczywiście o wersalce sędziego Schaba, który tam próbował się zabunkrować się w swoim gabinecie, ale czy to kogoś naprawdę boli, że ludzie, którzy robili bezprawie de facto w naszym kraju, muszą przestać to robić?
Ja myślę, że większość obywateli, która obdarzyła koalicję demokratyczną mandatem w wyborach 15 października, jest bardzo zadowolona z tego, co się dzieje, dlatego że przy czym też trzeba pamiętać, że te kroki są podejmowane w bardzo taki roztropny sposób, spokojny, ale konsekwentny, po to, żeby też nie naruszyć, czy też nie narazić się na ewentualną kontrę ze strony na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że cokolwiek jest robione nie w taki sposób, jak powinno być, że nie są zachowywane standardy. Dlatego te kroki są, tak jak powiedziałem, czynione w sposób bardzo staranny i roztropny. I oczywiście nie ma mowy o tym, że są przy tej okazji naruszane jakieś standardy praworządności. Wręcz przeciwnie. Wszystko jest by the book robione. I oczywiście potrwa to sporo jeszcze czasu, dlatego że do pewnych kroków są potrzebne rozwiązania legislacyjne. Jest potrzebny podpis Andrzeja Dudy. A Andrzej Duda wprost jasno deklaruje, że takich podpisów składać nie będzie. Więc zapewne systemowa naprawa całości wymiaru sprawiedliwości będzie musiała poczekać jeszcze te około 440 dni, kiedy będzie można się zabrać do finalnego uchwalenia ustaw, bo ja wierzę w to, że teraz te ustawy będą uchwalane przez parlament i będą kładzione na biurku prezydenta, a prezydent będzie albo je wetował, albo odsyłał do Julii Przyłębskiej, czyli takie zaklęte koło. Bo przecież Trybunał Julii Przyłębskiej jest organem ze wszechmiar nielegalnie funkcjonującym, który nie spełnia standardu niezawisłego, bezstronnego sądu konstytucyjnego.
No tak, no rozumiem, że kwestie prezesów sądów, w ogóle kwestie tego krajowego sądownictwa, no można załatwić jeszcze jakimiś decyzjami ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ale Trybunał Konstytucyjny będzie tak długo, jak prezydent Duda funkcjonuje w obiegu, będzie tam sobie siedział za fotelami bruździł, tak?
Tak należy przypuszczać, z tym, że pakiet, który został przedstawiony, pakiet naprawczy dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, jest dosyć kompleksowy, bo mamy z jednej strony uchwałę, która wbrew pozorom ma ogromne znaczenie, bo ona ma nie tylko symboliczne znaczenie, kiedy polski parlament mówi już po raz drugi, pierwszy raz przy uchwale dotyczącej KRS-u, mówi, będziemy wykonywać wyroki europejskich sądów, zarówno Luksemburga, jak i Strasburga. Wzywamy wszystkie organy państwa do tego, żeby te wyroki wykonywały, także sądy. Więc to jest taki instrument pomocniczy również dla sądów, dla organów administracji, że mogą wprost wykonywać europejskie wyroki i ignorować to, co z siebie wydaje Trybunał Julii Przyłębskiej. A widzimy, że Trybunał Julii Przyłębskiej w ostatnich miesiącach bardzo aktywnie zaczął działać na wszystkich polach w zasadzie. Tam, gdzie trzeba bronić kolegów z PiS-u, są wydawane zabezpieczenia, wyroki. Wszelkie działania nowej władzy są kontrowane przez ten, no, skrajnie polityczny organ. No,
chyba nikt się nie jest zaskoczony, tak? Tego się dokładnie nie spodziewaliśmy. Ale mam takie pytanie, czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że przychodzi pani Przyłębska do pracy, a drzwi są, nie wiem, zaplombowane, zamknięte w trybunale, zmienione zamki i straży i mówi, pani tu już nie pracuje, do widzenia.
Ja obserwując to, co się dzieje i co przedstawił rząd w ramach tego pakietu naprawczego, wydaje mi się, że tak nie będzie, że to nie będzie rozwiązanie siłowe, że tak jak nie mamy już Trybunału od 2016 roku i jakoś sobie, no trudno powiedzieć, dajemy radę, ale musimy dawać sobie radę bez tego Trybunału, posiłkując się przede wszystkim orzeczeniami sądów europejskich, bo one przyszły nam z największym sukursem, to teraz jeszcze przez ten czas, do kiedy będzie możliwe uchwalenie już normalnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i przekształcenie i rozpoczęcie procesu jego rzeczywistej naprawy, będziemy jeszcze funkcjonować bez tego Trybunału. Proszę zwrócić uwagę, że sądy wzięły na siebie, sądy powszechne, ogromną część tej pracy związanej z kontrolą konstytucyjną, no bo tam na poziomie sądów jest dokonywana tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjna.
No, zapytam, czy w ogóle TK jest nam potrzebne, skoro się okazuje, że no, system potrafi się jakoś sam uleczać.
TK jest potrzebny, ponieważ to jest taki bardzo ważny organ równowagi w systemie ustrojowym państwa. To jest tak naprawdę zawsze ochrona mniejszości przed, no niekiedy, szaleństwami większości, która może uchwalić dowolne prawo, jak się okazało w ciągu ostatnich lat, bardzo represyjne wobec obywateli, naruszające standardy konstytucyjne. No jeśli nie ma tego Trybunału Niezależnego, no to mamy problem, no bo to prawo obowiązuje, faktycznie nas dotyczy, mimo tego, że jest skrajnie naruszające standardy konstytucyjne i żyjemy w takiej sytuacji, więc my potrzebujemy sądu konstytucyjnego.
Rozumiem, ale poza Trybunałem Konstytucyjnym mamy problem jeszcze z KRS-em, właśnie z neo-KRS-em i z jego wytworami, czy postaci neosędziów. I jak pan tutaj widzi rozwiązanie, co się tutaj będzie działo?
No tu widzę, że ten bastion neo-KRS-u powoli się kruszy, ostatnio słyszałem taki łamiący głos pani Pawełczyk-Woickiej, jakieś napomykanie o tym, że być może zrezygnuje. Minister Adam Bodnar wstrzymał w zasadzie konkursy, nowe konkursy przed neo-KRS-em, no po to, aby nie do produkowywać, nie dosypywać do tego systemu kolejnych neosędziów. Mamy już niemal 1/4 w systemie ich, co powoduje gigantyczny chaos i problem. I wydaje mi się, że ich determinacja do trwania na stanowisku tym politycznym powoli gaśnie, więc być może w ciągu najbliższych miesięcy już nie będziemy mieli neo-KRS-u. No ale żeby wybrać prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa, potrzebna nam jest ustawa. Mamy projekt ustawy w Sejmie, on zapewne zostanie uchwalony sprawnie, chociaż przechodzi proces konsultacji, jest wysłuchanie w Sejmie, będą opinie organizacji obywatelskich, organizacji prawniczych i dopiero ona zostanie pewnie uchwalona. No ale finalnie znajdzie się na biurku prezydenta i ten należy przypuszczać, że jej nie podpiszę, dlatego że jest tam mowa o tym, że neosędziowie nie mogą kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa.
Jak prezydent nie podpisze i będzie nowy prezydent, to można wrócić do ustawy, którą na przykład on zawetował?
Nie, no jeśli ustawa upadnie, to trzeba będzie ją uchwalić od nowa. Natomiast myślę, że jeśli ustawy zostaną uchwalone niektóre, a wierzę w to, że przez ten czas do końca kadencji Dudy będą uchwalane ustawy naprawcze, no to będzie jakaś forma zobowiązania politycznego dla koalicji, żeby no ponownie te ustawy uchwalała w sytuacji, w której będzie nowy prezydent.
A co z sędziami? No bo ja zakładam, że ludzie w zasadzie są dobrze, uczciwi. No i tam na pewno też jest bardzo wielu ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze Zbigniewem Ziobrą, chcą pracować. No, przyszło im awansować po prostu w takiej sytuacji, kiedy był taki KRS, a nie inny. No i co z nimi się stanie po tych zmianach? Czy oni zostaną cofnięci, zdegradowani, czy wydaleni w ogóle ze stanu sędziowskiego?
To jest trudny i skomplikowany problem, złożony, i dlatego on wymaga jak najprostszego rozwiązania, systemowego rozwiązania, które będzie dotyczył wszystkich. I ten pomysł, który jest przedstawiony przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, który opiera się na wyrokach europejskich trybunałów, polega na tym, że po prostu będą powtórzone wszelkie konkursy, które odbyły się przed nielegalną neo-KRS, tak jak się powtarza przetargi, które były wadliwie przeprowadzone. I są przede wszystkim dwa argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem. Po pierwsze to, że wszyscy sędziowie, cała masa wielu tysięcy sędziów, która nie startowała w konkursach przed neo-KRS-em, bo zachowywali się przyzwoicie, bo nie chcieli legitymizować niekonstytucyjnego organu, będzie mogła wystartować i to będzie uczciwy konkurs pomiędzy tymi, którzy zachowywali się przyzwoicie, a tymi, którzy zachowywali się niekiedy bardzo nieprzyzwoicie, i wygra ten, kto będzie najlepszy. A po drugie, sytuacja z neosędziami powoduje narastające kłopoty dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla każdego uczestnika obrotu, który idzie do sądu. Nigdy nie wie, czy dostanie legalny wyrok, czy nielegalny. Mamy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka około 1000 spraw dotyczących tych problemów i będzie ta sytuacja pogarszać się, narastać. Za każdym razem państwo polskie musi zapłacić 5, 20, 30 tysięcy, to są różne kwoty zadośćuczynienia, euro. Więc to są ogromne koszty, niekończące się, i ten system będzie nadal, można powiedzieć, gnił bez naprawy systemowej. I dlatego należy to zrobić jednorazowo. Ten cały proces powtórzenia konkursów potrwa około 1,5 roku do 2 lat i będziemy mieli sprawę załatwioną. Jeśli nie, to przez następne 25 lat będziemy tkwili w takim chorym, zardzewiałym systemie wymiaru sprawiedliwości, i to nie będzie dobre dla nikogo, ani dla systemu, ani dla obywateli, dla uczestników obrotu, ani też dla naszej wiarygodności w europejskiej przestrzeni prawnej. To jest też ogromnie ważne, żeby naprawić tę wiarygodność, żeby sądy znowu były traktowane automatycznie jako wiarygodne, niezawisłe i bezstronne.
Czyli 2027 rok. Będziemy może w punkcie wyjścia, w którym byliśmy jesienią 2015 roku.
Takie są koszty gigantycznego zniszczenia, jakiego dokonała władza PiSu.
Czyli 12 lat.
I musimy sobie z tym jakoś poradzić, bo nie mamy innego wyjścia. Po prostu musimy to zrobić. Od razu powiem, że indywidualna, są też takie pomysły, indywidualna weryfikacja trwałaby 10 lat i zapewne nie przyniosłaby skutków i byłoby to rzeczywiste polowanie na czarownicę. Trzeba to zrobić systemowo. Ci, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są przyzwoici i chcą pracować, na pewno dadzą sobie radę w nowych konkursach.
No, ponieważ jest to podcast europejski związany z wyborami, teraz chciałem porozmawiać o tym, jak Unia Europejska pomagała nam rozwiązywać te problemy. I powiem szczerze, że zawsze czułem bardzo duży niedosyt, że Unia robi za mało, jest zbyt wstrzemięźliwa, że nie chce nazwać rzeczy po imieniu, że próbuje zawierać zgniłe kompromisy z rządem PiSu. No, jak pan to odbierał?
A mimo wszystko to właśnie Unia Europejska była naszym największym ratunkiem w tej batalii. Gdyby nie Unia Europejska, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i przypuszczam, że może nawet nie moglibyśmy rozmawiać w tym podcaście, bo już nie mielibyśmy wolnego sądownictwa i pewnie nie mielibyśmy wolnych mediów. Bylibyśmy w bardzo podobnej sytuacji, jak w tej chwili są Węgrzy. Rzeczywiście, patrząc z zewnątrz, można było mieć pewien niedosyt co do, powiedzmy, takiej szybkości działania, skuteczności ze strony organów instytucji unijnych. No ale jednak też trzeba pamiętać, że to była sytuacja zupełnie bezprecedensowa w historii Unii Europejskiej, że kraj członkowski, władze kraju członkowskiego w sposób taki otwarty, intencjonalny zamachnęły się na podstawowe wartości, standardy opisane w traktatach. I robiły to w taki sposób, który no, rzeczywiście trudno było prowadzić jakąkolwiek racjonalną dyskusję, negocjować z tym krajem, dlatego że po prostu wprost były łamane podstawowe, fundamentalne wartości zapisane w artykule 2, między innymi państwo prawa. Natomiast jak spojrzymy na orzecznictwo, przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to ono nas wydźwignęło z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, dało instrumenty polskim sędziom do tego, aby przez ten czas ostatnich lat stawiali opór i nie pozwolili na całkowite przejęcie kontroli władzy wykonawczej nad sądami, a teraz te orzeczenia europejskich trybunałów dają nam mapę drogową do naprawy. Ten cały plan, który przedstawił minister Adam Bodnar w Brukseli, action plan dotyczący przywracania praworządności, pakiet ustaw, które będą przedstawione i procedowane w parlamencie, one wszystkie są napisane tak naprawdę na podstawie wyroków, które wydały europejskie trybunały. Począwszy od sprawy AK z listopada 2019 roku, kiedy został wydany wyrok, ja miałem przyjemność wraz z panią mecenas Sylwią Grygorczyk-Abram reprezentować tam w tej sprawie sędziów Sądu Najwyższego. I ten wyrok otworzył worek z kolejnymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości i właściwie wszystkie przestrzenie państwa prawa zostały, tego naruszonego państwa prawa, zostały ocenione przez Trybunał Sprawiedliwości. Ja już nie mówię o ETPC, bo to kolejna działka, ale to już jest Rada Europy. Pan pyta o Unię Europejską. Tutaj zarówno NeoKRS, Trybunał Konstytucyjny, neosędziowie, no te wszystkie najważniejsze zagadnienia były i są przedmiotem postępowań.
No tak, ale to się stało wszystko na szczeblu już Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niżej jest Komisja Europejska. No i będę dalej marudził, tak? No i pamiętam te próby, kiedy Juncker wysyłał swoich ludzi na Nowogrodzką, żeby negocjować w sprawach Sądu Najwyższego wtedy. Tej rewizji nadzwyczajnej, którą prezydent sami tam w ustawę wpisał i on był gotowy się dogadać z Kaczyńskim, jakiś zgnity kompromis przyjąć. I gdyby Kaczyński był jak Orban, był cwanym graczem, robił 2-3 kroki do przodu, potem cofał się o 2 kroki, no to pewnie jakiś kompromis był, tak? Czy Unia zakładała, że może w kwestii praworządności, no w sprawach fundamentalnych pójść na kompromis, ustąpić. I to mnie najbardziej tak, nie wiem, bolało, gniotło, no jak można.
Trzeba pamiętać, że Unia Europejska jest z gruntu nastawiona na negocjacje, ucieranie stanowisk i dochodzenie do jakiegoś kompromisu. Na tym polega ten niezwykły mechanizm, który składa się z 27 państw, kilkunastu kultur prawnych, języków, interesów wschodu, zachodu, północy, południa. To wszystko trzeba połączyć, bo tutaj grają jednocześnie role, nie tylko czynniki prawne, ale też czynniki polityczne. Tak funkcjonuje ta nasza europejska wieża Babel. I rzeczywiście no, czasami można mieć zastrzeżenia co do prędkości, co do skuteczności, ale ja mam wrażenie, że koniec końców to jest jednak, nie mam wątpliwości co do tego, że Unia Europejska obroniła naszą demokrację, a teraz to my jesteśmy tym krajem, który może pokazać, dać jakąś lekcję z tego wszystkiego, co zrobić w przyszłości.
A myśli pan, że Unia teraz będzie bardziej wrażliwa na kwestie praworządności, przestrzegania zasad demokracji, ochrony wolnych mediów, ochrony społeczeństwa obywatelskiego, walki z dyskryminacją, patrząc, nauczywszy się na przykładzie Polski, do czego to może doprowadzić. No bo nie byliśmy jedynym krajem, który no tak szedł po bandzie, tak? Są jeszcze inne państwa, które także mają jakieś problemy z tym i chciały Polskę naśladować.
Ja myślę, że już jest znacznie bardziej wrażliwa na te problemy, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że nie można tak się zachowywać jak w 2016 roku, o czym pan wspomniał, czyli trzeba działać znacznie szybciej i znacznie bardziej zdecydowanie. Z dyktatorami trudno jest negocjować, trzeba być wobec nich skutecznym i trzeba reagować natychmiast, jak się pierwsze czerwone flagi pojawiają. A teraz już po tym procesie i na Węgrzech, i w Polsce, Unia Europejska widzi, kiedy te czerwone flagi się pojawiają. I kolejne nowe instrumenty, które są wprowadzane, jak chociażby mechanizm warunkowości, który w ostatnich latach został wprowadzony właśnie na bazie doświadczeń z Węgier i Polski. On jeszcze być może nie działa w sposób doskonały, no ale widać, że Unia i jej instytucje poszukują takich rozwiązań, które pozwolą skutecznie blokować działania i zapędy autokratów. Mamy już kolejnych kandydatów, Słowacja, gdzie może bardzo podobny proces, jeśli chodzi o przejmowanie sądownictwa, nastąpić, bo takie są sygnały od naszych kolegów, prawników Słowaków. Wiemy, jak to w praktyce wygląda. I myślę sobie, że Unia Europejska nie ma innej możliwości, aniżeli zabezpieczać się i bronić przed atakami na praworządność, na wolne media, bo to są filary, to jest rama Unii Europejskiej. Bez praworządności nie ma Unii Europejskiej, żadnej polityki, ani spójności, ani rolniczej, ani Green Dealu. Nic nie będzie bez praworządności, no bo jeśli każdy kraj mógłby sobie powiedzieć wyrokom Europejskiego Trybunału czy decyzją Komisji Europejskiej nie będziemy jej się stosować, no to wtedy nie ma sensu jakakolwiek integracja.
No i tak, dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Przeciekawe i po raz pierwszy od dłuższego czasu udało mi się zakończyć jakimś optymistycznym jednak trendem. Nie jest tak źle, jak się wydaje. Wszystko idzie w dobrym kierunku, a Unia jest mądrzejsza niż była. No, czego sobie życzyć. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Naszym gościem był mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy.
Bardzo dziękuję.
Bartosz Wieliński z Wyborczej. Zapraszam państwa do naszego kolejnego podcastu europejskiego już za 2 tygodnie. Do widzenia.